Ja często mówię, że mamy tendencję do zamykania w takim kolokwializmie dziecko albo nastolatkowie. Natomiast to są mali ludzie, których naszym zadaniem jest doprowadzić do dorosłości, pokazać im pewien horyzont życia. I kiedy im częściej z nimi pracuję, tym częściej na przestrzeni lat, moich 15 lat tej pedagogiki takiej projektowej i lokalnej, miejskiej, zaczynam widzieć, że poddaliśmy ich w wielu miejscach. My jako dorośli zostawiliśmy ich w naszym własnym wygodnictwie, w naszym komfortowym stylu życia. Myślę o dorosłych ludziach, o dorosłości, która tak mocno dała się zapchać materializmem, że jedni się struli do tego stopnia, że już nie mają siły kochać, wychowywać, a inni tak mocno się uzależnili od wygodnego stylu życia, że wolą poddać małego człowieka. Decydujemy się na samobójstwa, na gabinety psychiatryczne, psychologiczne, tam poszukujemy odpowiedzi na trudne pytania, ale w żadnym wypadku nie chcemy zdecydować się na transformację swojego myślenia, swojego życia. No właśnie myślę, że to jest ta funkcja, którą w ogóle wymazaliśmy. Dzisiaj mówiłem do młodego pokolenia, do tego młodego człowieka o transmisji danych. Myślę, że została przerwana pewna transmisja danych, tej świadomości, tego, kim jesteśmy, po co żyjemy. Wymazuje się w nas w tym neohumanistycznym świecie świadomość grzechu. Próbujemy kłamstwo leczyć kłamstwem, to znaczy jedną chorobę próbujemy leczyć zdepatologizowaną drugą chorobą. Zaczynamy podawać niewłaściwe źródła młodemu człowiekowi. To pokolenie żyje w brudzie, które powinno być nazywane demoralizacją, a nazywamy to w jakiś sposób pewnym trendem myślenia, pewnym trendem funkcjonowania. I mówię o tym dlatego, że w tym miejscu pracy, w którym jestem, gdzie pomagamy osobom bezdomnym, wykluczonym społecznie, coraz więcej młodych ludzi, którzy trafiają do nas z kryzysu bezdomności, to młodzi ludzie, którzy w ogóle nie bardzo wiedzą, kim są, oni nie mają żadnej hierarchizacji, nie mają żadnego systemu wartości. I kiedy próbujemy im cokolwiek powiedzieć, oni nie są w stanie nawet przytoczyć czegokolwiek wartościowego ze swojego domu. A bardzo często mają też poczucie tego, że są piątym kołem u wozu dla swoich rodziców, którzy są zajęci biznesami, nowymi relacjami, separacjami, rozwodami, których już nie wolno dzisiaj nazywać rozwody, tylko administracyjne rozejście, aby tylko nie powiedzieć człowiekowi, że ma kaszel, że śmierdzi, bo możesz go urazić. Szukamy nowego nazewnictwa, czyli lepiej powiedzieć, że zapach nie jest dostosowany do potrzeb użytkownika, a kaszel to nadmierne procesy wykrztuśno-skrzelowe. Doszliśmy do tego miejsca, w którym poprzez tą nową mowę, te schematy myśleniowe, zaburzyliśmy te funkcje poznawcze tego małego człowieka, który powinien rozróżniać. On nie umie rozróżnić, ponieważ my nie powiedzieliśmy im prawdy. Środowiska nauczycielskie, administracyjne boją się zabrać głos. I czytałem tą baśń Andersena, Nowe Szaty Króla, i powiem ci, Heniu, popłakałem się, jak sobie zdałem sprawę z tego, że my jesteśmy dokładnie w tej samej baśni. To się dzieje. Ta baśń, która powinna być tym przedłużeniem kultury, świadomości życia, ona dokładnie pokazuje nas. Ten król, który dał się zwieść tym złodziejom, ubiera się w szatę, której nie ma. Wszyscy nadworni myśliciele, intelektualiści nie mają odwagi powiedzieć, bo boją się, że się narażą. Jeżdżę po szkołach, gdzie nauczyciele boją się zabrać głos, powiedzieć, że homoseksualizm to jedno z najgorszych wyborów, że transseksualizm to straszny wybór. Boimy się mówić, decydujemy się na samobójstwa młodych ludzi, na ich okaleczenia. Szukamy odpowiedzi w jednej z najświeższych nauk psychologicznych, która wcale nie ma długo swoich korzeni, bardzo często wyklucza istotę grzechu i Boga, staje się jeszcze bardziej tępym narzędziem do okaleczania młodego pokolenia. Studia, na których jestem, które kończę, to jest tak naprawdę gabinet szpitalny. Moi koledzy i koleżanki ze studiów to w dużej mierze pacjenci, a nie studenci. I ci ludzie za chwilę pójdą decydować o losie młodego człowieka, tego małego człowieka. Więc pacjenci, bo oni przychodzą ze swoimi dylematami, przychodzą ze swoim własnym uzależnieniem, przychodzą z pijaństwem swoich bliskich, przychodzą z rozwodami, przychodzą z seksoholizmem, który niosą od lat, z tą hollywoodzkim wymiarem miłości, który był w nas wkomponowywany przez lata. I mężczyźni, i kobiety na studiach dla dorosłych ludzi za chwilę odbiorą pakiety administracyjno-urzędowe, dyplomy, które nadadzą im pewne prawa, sankcjonowania pewnych postaw, zachowań, kategoryzowania różnych rzeczy, a sami są osobami bardzo głęboko zaburzonymi w swojej osobowości, w swoim zrozumieniu i postrzeganiu świata. I ci ludzie za chwilę mają być przewodnikami dla tych młodych ludzi, którzy nie potrafią rozpoznać siebie i tego, gdzie idą. Więc widzę świat, który pędzi po prostu takim równią pochyłą do dołu i zamiast zewsząd nawoływać w tym właśnie kontekście moralnym, tym pedagogicznym, w tym takim obrazie tej Bożej rzeczywistości, którą on stworzył. Czym jest rodzina? tego, że to jest pierwszy gabinet psychologiczny, że rodzice są pierwszymi terapeutami, wychowawcami dla swoich dzieci. My brniemy w zupełnie inną stronę, lepiej otwierać nowe gabinety psychiatryczne, nowe gabinety psychologiczne, kreować nowe oddziały, zamiast zainwestować w rodzinę, w tą podstawę, która jest naprawdę najbardziej wymierna, w te podstawowe prawa funkcjonowania człowieka na ziemi. Więc kiedy widzę ich, że są coraz bardziej samotni i widzę ich niewerbalny żal do nas dorosłych, że nie mamy odwagi zatrzymać pewnych procesów, że demoralizację nazywamy dzisiaj normalnością, że depatologizujemy ten schemat niemoralności, który coraz bardziej otruwa ich myślenie, ich funkcjonowanie i puszczamy im w świecie multimedializacji, które nie ma żadnych norm, fałszywe, toksyczne autorytety, pozwalamy na to latami, opłacamy abonamenty jako rodzice, jako opiekunowie, kupujemy urządzenia, sami jesteśmy od tego bardzo często uzależnieni. I potem dochodzi do takiego miejsca, w którym byłem ostatnio, umiera młody chłopak 4 razy u nas, cały wytatuowany, ponieważ dzisiaj jedna z takich najbardziej świeckich, humanistycznych odpowiedzi dla młodego człowieka, jak masz problem, to zrób sobie tatuaż, jak masz problem, to zmień płeć, jak masz problem, to zostań homoseksualistą. Ci ludzie trafiają później do takich punktów jak nasz, do wielu innych terapeutycznych, ale nikt nie pyta tych punktów terapeutycznych o opinię. Nikt nie pyta tych uczciwych psychologów, nie tych neohumanistycznych, tylko tych, którzy od lat pracują z młodymi ludźmi i płaczą nad ich losem. Nikt nie zadaje uczciwie, konstruktywnych pytań, dlaczego tak jest i jak to zatrzymać, bo narzędzia są naprawdę proste. Narzędzia są bardzo proste, więc boli mnie historia młodego człowieka, tego małego człowieka dzisiaj. Sam wywodzę się z tych takich wycofanych nurtów myśleniowych, z tego schematu tej neopoglądowej pedagogiki, która wycofała schemat dyscypliny jako procesów wychowawczych, w których mówi się o tych procesach bezstresowych i moje pokolenie w większości to są ludzie, którzy pokończyli tragicznie. To są alkoholicy, to są rozwodnicy, to są ludzie, którzy nie mają żadnych norm moralnych i dzisiaj ci ludzie są przewodnikami dla kolejnych pokoleń. Stąd statystyki rosną na łeb, na szyję, ale my nie chcemy o nich mówić, nie? Bo to wymaga konkretnej, konstruktywnej zmiany, zatrzymania tego procesu zidiocenia, bo to inaczej tego się nie można tego nazwać. To jest proces degradacji. My jesteśmy w regresie, już nie w progresie i to w głęboko zaawansowanym. I aby to zatrzymać, tak naprawdę potrzebujemy spojrzeć na siebie, już nie poszukiwać odpowiedzi tam, ale na naszych podwórkach, w naszych domach, zatrzymać procesy, które ogłupiają nas, rozwarstwiają, doprowadzają do głębokiej destrukcji. A to często wymaga tego, żebyśmy sami uderzyli się w pierś, powiedzieli, ja zawaliłem. To nie mój mąż jest winą rozwodu, separacji, tylko to jest w nas. Jesteśmy jednym ciałem, to my niszczymy to młode pokolenie, to my się zdecydowaliśmy na separację, na zdrady. 90% par, które próbuje się u nas naprawiać, to są ludzie, którzy są uzależnieni od ukrytej pornografii, którzy zdradzali siebie i myślimy, że mali ludzie tego nie rozumieją. Oni niewerbalnie nie potrafią skonstruować swojej odpowiedzi, ale oni emocjonalnie czują, przecież oni 9 miesięcy byli pod sercem mamy. Dzieci nie rodzą się na Facebookach. I te schematy doprowadzają do tego, że to okłamane młode pokolenie próbuje leczyć się kolejnymi kłamstwami. I dzisiaj kłamstwo leczymy kłamstwem. I to jest ten proces, który widzę. Chcemy leczyć wszystkich dookoła, wierzymy, że polityka, jak się coś zmieni, że przyjdzie jakaś nowa partia, która coś naprawi, że naprawi nasze toksyczne, zakłamane podwórka, nasz mały świat, w którym okłamujemy siebie, w którym manipulujemy, w którym zażarci jesteśmy materializmem. Kupujemy kolejne urządzenia, kupujemy kolejne telewizory, odkładamy, wierzymy w to, że im więcej będziemy mieli, tym bardziej będziemy szczęśliwi, a na końcu umieramy w psychotropach. Farmakoterapia to dzisiaj legalne meliny lekarstw. Ja to tak nazywam, bardzo prosto, bo inaczej tego się nie da nazwać. Znaczna część kobiet, nauczycieli, których spotykam, to są ludzie, którzy są uzależnieni od farmaceutyków. Oni zażerają się lekami antydepresyjnymi tylko po to, żeby wyciszyć swój ból. Wierzymy w to, że przyjdzie jakaś nowa mentalność, jakiś nowy nurt kulturalny, który nas wyswobodzi, który da nam poczucie tożsamości i powstają jakieś stand-upy, które są jeszcze większym bagnem moralnym. Przeklinanie, poniżanie, wyśmiewanie wszystkich, szyderstwo jest kolejnym lekarstwem na to, żeby sobie jakoś poradzić. I tak zaślepieni, zaklepani, pobici, żyjemy kolejne pokolenia, zaczynamy popełniać samobójstwa, zapijamy się, nie mamy żadnej odpowiedzi. Zakłady penitencjarne pękają w szwach, kuratorzy nie mają żadnych narzędzi do pracy z młodym pokoleniem, psychiatryki, wszystko to pęka w szwach. Obraz zgorszenia i zepsucia, o którym powiedział Jezus, jest już dostrzegalny gołym okiem. Mamy go naprawdę. Jednym z atutów multimedializacji, który mamy dzisiaj, tego świata multimediów, jest to, że możemy zobaczyć, w jak bardzo słabym punkcie stoimy. Nasz własny pomysł na świat doprowadził nas do miejsca, w którym nie umiemy żyć. To młode pokolenie nie chce żyć tak jak my. Sami nie potrafią wybrać właściwej ścieżki. Wielu z nich, bo nie wszyscy, ale wielu z nich. I to się kończy niestety dramatami. I werset z psalmu 91, owszem, na własne oczy ujrzysz odpłatę na bezbożności, na tej bezmyślności, na próżności, na tych własnych pomysłach. po twojej lewej padnie 1000, po prawej 10 tysięcy. I to widać gołym okiem dzisiaj. To są statystyki, które pokazują, psychologia dziecięca w Polsce leży i nie, nic się nie zmieni, nie ma żadnego nowego nurtu. Jest jeden stary, to jest rodzina, to jest Boża mądrość, to jest Boży schemat wychowania małego człowieka, to jest ten Boży proces pokonywania trudności. Ja w niego wierzę, bo od 20 lat jestem tatą, jestem mężem, jestem założycielem rodziny, jesteśmy założycielem projektu dla osób wykluczonych bezdomnością i wielu z tych, którzy do nas trafia, to osoby, które wierzyło w ten nurt bezcelowości, w ten zakrzyczany nurt chodź, chodź, zostaw wszystko, co jest związane z Kościołem, z religią, pójdziesz z nami, będziemy się bawili. Na końcu ci ludzie pozostawieni sami, w zrujnowanym życiu, w zrujnowanym ciele, wracają, mówią, żałujemy, że podjęliśmy te kroki. I Słowo Boże mówi lepiej w 2 Koryntian 5 rozdziale, lepiej, żeby to ciało zewnętrzne zostało uszkodzone, żeby ten duch się nawrócił, niż w drugą stronę. Niż żeby to ciało było przepełnione przepychem, tym takim uzależnieniem od cielesności, a na końcu wieczność straciło. Wielu rodziców płacze. Płaczemy razem. Ja wierzę w ten schemat, w którym Jezus spotyka się z wieloma ludźmi, tak jak z Samarytanką przy studni Jakubowej. Ona płakała, ja wierzę w to, że on też się wzruszał nad jej historią. Bo tam jest najbardziej psychologiczny, współczesny obraz cywilizacji. Ona szukała cały czas w tym atrybucie kobiecości. Ona tak bardzo chciała być kochana, że miała partnera po partnerze. I on przychodzi do niej z piękną odpowiedzią. I ten, którego masz dzisiaj, nie dał ci tego, czego naprawdę szukasz. Ile kobiet tak szuka? Ile rodzin próbuje odnaleźć sens w materializmie? Zażeramy się nim. Ilu mam młodych chłopaków, którzy przychodzą na takiej superwizji terapeutycznej, mówią do swoich ojców, my nie chcemy tych pieniędzy, nie chcemy tych kładów, tych waszych domów. Chcemy was. Chcemy tej głębokiej relacji. My jesteśmy stworzeni do relacji. Nasz świat emocji, którego psychologia do dzisiaj nie jest w stanie zbadać, a którą on rozszyfrował przepięknie, właśnie w połączeniu emocjonalnym z duchowością, od lat jej szukamy. Szukamy jej w nieuczciwym seksie, szukamy jej w rozwodach, szukamy jej w karierze, szukamy jej w show biznesie, szukamy w tym wszystkim. Wielu z rodziców, ja często mówię, że mamy taki rachunek z dorosłości, to jest każdy z naszych 10 lat. Pierwsze 10, drugie 10, trzecie 10. My jesteśmy pokoleniem przeklętym powojennie. Nie wyleczyliśmy się jeszcze z tego, co wydarzyło się w życiu naszych dziadków. My mówimy o tym, że jesteśmy dzisiaj współczesną Europą. Nie, my jesteśmy jeszcze szpitalem polowym dla tych, którzy ciągle wracają z tej historycznej duchowej wojny. Moja babcia nie miała normalnego domu, przez co jej dzieci nie miały normalnego domu. Ja nie miałem normalnego domu. Ja dostałem prawo wyboru poprzez świadomość, poprzez podłączenie się do historii, do tego obrazu Bożej miłości, dostałem prawo możliwości zmiany. Podjąłem decyzję i ciągle siebie naprawiam. Ja ciągle siebie naprawiam. I pierwsza dziesiątka to jest dodawanie, odejmowanie emocji. Druga dziesiątka to jest mnożenie, dzielenie emocji. Trzecia to potęgowanie, czyli zakładanie rodzin i tak dalej. Czwarta to bardzo często niestety rozpadek. Dlaczego? Bo w pierwszej dziesiątce mamy źle dodane emocje. Nie potrafimy rozmawiać. Nie jesteśmy w ogóle uczeni o emocjach. Nas się kształtuje w kontekście materialnym, a nie emocjonalnym. Inteligencja emocjonalna w naszym wychowaniu, kształtowaniu małego człowieka leży. Wielu mężczyzn ma przekonanie, że jak będą płakać, jak będą się wzruszać, to są przegrani. Pokolenie naszych ojców było zarżniętych emocjonalnie. Oni się ciągle wstydzili mówić o tym, że sobie nie radzą, bo byli wyśmiewani. Mój ojciec był ciągle porównywany i ciągle ta kategoryzacja, stygmatyzacja, bo ty jesteś taki, bo ty jesteś taki. Roczniki 50., 60., jak nie miały pracy, to był margines społeczny. Więc co oni robili? Oni szli pić, odnajdywali swoich, zapijali się. Druga dziesiątka, jeżeli ta pierwsza była źle wyprowadzona, to jest mnożenie, dzielenie emocji. I to jest bardzo często zakładanie masek, udawanie. Spotykam piękną kobietę, ale dobieram ją według parametrów cielesnych. Dlaczego? Bo my nie potrafiliśmy rozmawiać według parametrów emocjonalnych. Więc nie umieliśmy odkrywać w kobiecie emocjonalności. Więc widzieliśmy atrybut, korzystaliśmy, używaliśmy, ale uzależnienie od pornografii, od tego hollywoodzkiego wymiaru miłości, nie potrafiliśmy akceptować kobiety po urodach, po tym, że one miały wiele swoich dylematów anatomicznych właśnie. Starzeją się po prostu, tak jak każdy z nas. Więc uzależnienie tą wzrokowością od pornografii zaczynamy szukać w domach publicznych tej akceptacji, tego zdjęcia napięcia seksualnego szukamy w rozwiązłości seksualnej. Tak jak Samson, kapitalna historia. Najbardziej psychologiczna księga, jaką odnalazłem, to jest Biblia, bo ona pokazuje nasze słabości, jak możemy je leczyć. I co się dzieje niesamowitego? Wchodzimy w trzecią dziesiątkę z całym tym fałszem, z tym wszystkim potęgujemy te błędy. Obrażamy nasze dzieci, ubliżaliśmy im. Ty jesteś beznadziejny, ty jesteś słaba, ty jesteś brzydka, ty jesteś głupia. Ile dziewczynek, które spotykam, kobiet dzisiaj, zamkniętych jest w tej klatce dorosłości, a wewnątrz to są małe dziewczynki, nigdy nie akceptowane przez ojców. To jest ta ohyda spustoszenia, o której mówi Jezus. Mamy pokolenie ludzi zamkniętych w garniturach, w wielkich urzędach, którzy zażerają tego małego człowieka farmaceutykami. Sędziowie, kuratorzy, policjanci, żołnierze, lekarze. Przemysł farmaceutyczny dzisiaj to jest pokolenie narkomanów. To są ludzie, którzy ćpają na potęgę. To są ludzie, którzy ciągle korzystają i powstaje kolejny biznes, prywatne ośrodki finansowe. Czwarta dziesiątka to jest rozpad i rozszerpanie emocjonalne dziecka. Potem za te pieniądze, które zbieraliśmy, zaczynamy szukać właściwych ośrodków terapeutów dla naszych dzieci. Opłacamy to, co zarobiliśmy, wydajemy. Opłacamy kolejny terapeuta, kolejny psycholog. Ten z tego nurtu, ten z behawioralnego, ten z TSR, tamten z tego, psychodynamiczne. Większość wyklucza istotę grzechu i Boga, słabości. Cały czas wierzymy w to, że będzie jakieś perpetuum mobile, które nie będzie kazało nam się naprawić, nie spojrzy w nas. I piąta dziesiątka to jest ten moment, w którym wraca wielu z tych rodziców. Mówią, mamy dość. Mamy dość przepychu, materializmu. Wiemy, że nasze dziecko jest złamane naszymi decyzjami, uszkodzone naszymi decyzjami i zaczyna się proces powracania, powolny. Zaczynałem pytać Pana Boga, siadałem przy tej studni, zaczynałem rozmawiać z Jezusem. Pierwszym terapeutą na ziemi, psychologiem był Jezus. Bóg Ojciec, ja często mówię o terapii Kaina, w której Bóg pyta, co się z Tobą dzieje, Kainie, dlaczego sposępniała Twoja twarz? Ilu ludzi dzisiaj żyje w posępności? W ilu urzędach wchodzisz, spotykasz ludzi posępnych, którzy żyją zazdrością, ciągle się porównujemy. Mamy zaburzone tę pierwszą dziesiątkę, drugą dziesiątkę i trzecią dziesiątkę. Teraz w mojej pracy psychologicznej piszę, w pracy magisterskiej właśnie ten 70 rachunek naszego życia. Właśnie w tej konsekwencji naszych wyborów, tej nieświadomości, do czego my dochodzimy, do martwych punktów naszego życia. Emocjonalność, która została w ogóle wymazana. I zaczynamy ją odkrywać po cichu, często w szpitalach, na oddziałach terapeutycznych, pod aptekami, kiedy już kolejne leki nie dają rady. Zaczynamy wylewać nasze łzy, wykrzykiwać na grupach terapeutycznych. I okazuje się, że właściwymi miejscami dla nas najczęściej stają się miejsca, które przytaczają nam istotę Boga. Bo mówią nam o naszej grzesznej naturze, a tam spotykamy się z ponadnaturalną formą terapii, która uzdrawia nas z tego, z czego nie jest w stanie uzdrowić żadna tabletka, żaden psychoterapeuta. Oni mogą doprowadzić nas do pewnych punktów świadomości, ale to, co naprawdę nas uzdrawia, to jest duchowa wolność. To jest to, że Bóg zdejmuje z nas przekleństwo pokoleń. On naprawia nas tam, gdzie sami nie jesteśmy się w stanie naprawić. I ja to bym chciał dzisiaj przekazać przede wszystkim rodzicom, abyśmy zrozumieli, że my jesteśmy pokoleniem, które nigdy nie zeszło z pola bitwy. Ciągle na nim stoimy. My jesteśmy w szpitalach polowych. Nasze domy zamieniają się bardzo często w ciche prosektoria, gdzie umieramy obok siebie żyjąc. Nie umiemy ze sobą rozmawiać, nie umiemy szanować siebie. A te multimedialne magazyny kłamstwa cały czas skomponowują nas kolejne etapy programowania. I ciągle pokazują nam kolejne obrazy, seriale, w których główna bohaterka miała już kilkunastu partnerów i wszyscy byli winni, tylko nie ona. I żyjemy w takim schemacie zakłamania. Młode pokolenie coraz bardziej powiela te błędy i mamy rozwarstwiony schemat rodziny. Dzisiaj rodzina, która naprawdę się kocha i żyje, to jest muzealny obraz. I to przekazujemy młodym ludziom na naszych konferencjach. To przekazujemy rodzicom, to przekazujemy człowiekowi. Siejemy ziarno. Ja często powtarzam, kiedy wchodzisz na pole, bardzo często jesteś pokuty chwastami. Ale trzeba najpierw zrobić ugór. Czyli często mówimy mocno, uświadamiamy ich i wielu z tych młodych ludzi pisze do nas później, że udało im się wyjść z tego schematu funkcjonowania toksycznego, że zaczęli zdejmować maski, zaczynają się przyznawać do siebie. Szeroka jest droga, która prowadzi na zatracenie, wąska, która prowadzi do życia, powiedział Jezus, mój ukochany nauczyciel. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Nie jesteśmy tutaj po to, żeby zbawiać ludzi, ale po to, żeby przypomnieć im, że mają prawo wyboru. Mamy siać Ewangelię. Kiedyś chciałem zbawiać ludzi. Gdybym mógł, to niejednego rodzica bym przetrzepał, złapałbym za siłę i zatrzymał w pewnych procesach. Ale tak naprawdę mój proces przemiany, mojego nawrócenia to był proces mojej własnej decyzji, mojej refleksji. Ja poprosiłem go o to, żeby on pokazał mi inny świat. I zaczął się proces podłączania tej transmisji danych, właśnie historycznej, kulturalnej, świadków wiary, świadków nauki, wiedzy. I do dzisiaj jestem podłączony i korzystam, chcę z tego korzystać. Wyłączyłem zakłamane źródła, niewłaściwe, które wkomponowywały we mnie bardzo płytki schemat, ideologizację, nowomowę, za którą często szły bardzo trudne procesy mojego zdrowia, mojego życia. I na pewno powiedziałbym, że nie są dziełem przypadku i że ten, który ich zaprojektował w łonie mamy, bardzo ich kocha i każdego dnia na nich czeka. Każdego dnia właśnie przez ten śpiew, o którym dzisiaj powiedzieliśmy, przez to wszystko, co Bóg stworzył, On chce do nich mówić, to jest jedna rzecz, ale a drugą rzecz taką w połączeniu z tą pierwszą to jest poszukujcie, zadawajcie pytania, słuchajcie, patrzcie, obserwujcie, konstruujcie konkretne pytanie na temat tego, kim jestem, po co jestem i szukajcie odpowiedzi. ten obóz i szereg innych miejsc niewątpliwie jest jeszcze platformami, które głoszą o wieczności, o długoterminowości, o fundamentalnym problemie człowieka, o jego grzesznej naturze. O tym, że bez uzdrowienia tego fundamentalnego problemu w nas samych, w każdym z nas, nie mamy szansy uzdrowić siebie. Nie uzdrowimy pewnych procesów w nas farmakologią, muzyką, toksycznymi schematami tatuowania siebie. Możesz cały się wymazać. Ale szereg naprawdę tych obrazów, które są dzisiaj dookoła nas, pokazuje nam, że wielu ludzi to zrobiło i popełniło fatalny błąd, skończyło tragicznie. Nie musimy iść tą drogą. Ja usuwam tatuaże, natomiast wam chcę powiedzieć, jesteście piękni, jesteście wartościowi, jesteście wyjątkowi w tym kodzie DNA, o czym będę mówił w kolejnym pakiecie bycia powołanym. Co znaczy być powołanym w procesie administracyjnym i czym jest ten proces administracyjny w życiu każdego z nas. I wierzę, że każdy z was ma prawo odnaleźć siebie, być może na etapie drugiej albo trzeciej dziesiątki. Nie wiem, które to będzie w twoim życiu, ale jeżeli dzisiaj jest czas, to nie wahajcie się poprosić Boga o pomoc. Bo to jest dobry, zawsze jest dobry moment, żeby powiedzieć: Boże, nie wiem, gdzie jestem, nie wiem, kim jestem, ale pokaż mi, czy na pewno jestem w dobrym miejscu mojego życia.